Bądź zdrów. Porady w Radiu Gdańsk.
Kłaniam się nisko, Beata Gwoździewicz, witam Państwa, a ze mną w studio doktor nauk medycznych Katarzyna Gołąbek, chirurg Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego. Pani doktor pełni dyżury na klinicznym oddziale ratunkowym i tak się zastanawiam, czy urazy, problemy, z jakimi przyjeżdżają na KOR pacjenci latem, znacząco różnią się od tych w innych porach roku.
Dzień dobry
przede wszystkim.
Dzień dobry. Oczywiście, że się różnią. Mamy w latem zupełnie inne sporty i no i nie jest ślisko, więc mniej jest urazów na przykład kończyn górnych z wyniku po prostu poślizgnięcia się. Natomiast mamy ogrom właśnie urazów sportowych. I teraz taką nowością są urazy na hulajnogach elektrycznych, które stały się bardzo popularne, są do wypożyczenia, ludzie też mają własne. Tu chciałam bardzo na to zwrócić uwagę, dlatego że tych obrażeń w wyniku takich wypadków jest bardzo, bardzo dużo.
Praktycznie hulajnogi stoją na każdym rogu, można wypożyczyć w każdej chwili i pojechać, ale nie każdy potrafi nią kierować.
Dokładnie. Raz, że umiejętności nasze są ograniczone, a dwa, że hulajnoga, tak jak i rower, bardzo Was proszę, wymaga noszenia kasku. I ten kask w przypadku hulajnogi elektrycznej to nie powinien być kask typowy hulajnogowy bez czubka z przodu, tylko taki, który ma ochrony twarzy czaszki, przynajmniej na czole wysunięty daszek, który będzie chronił naszą twarzę czaszkę, ponieważ hulajnoga ma małe koła, bardzo łatwo dochodzi do zablokowania przedniego koła kamykiem, zwierzę może wbiec cokolwiek i wtedy lecimy do przodu, trzymając kierownicę rękami, nie podeprzemy się nimi, nie łamiemy sobie nadgarstków, uderzamy buzią.
Czyli złamane
tak,
nosy, nos, szczęki.
Żuchwa, twarz czaszka połamana, oczodoły i tak dalej. Obrażenia głowy paradoksalnie rzadziej, ale właśnie ta twarz czaszka, tutaj ten przód, bardzo nieprzyjemne urazy, a jest ich bardzo dużo.
Wybite zęby?
Dokładnie tak, dokładnie tak. Większość tych obrażeń wymaga leczenia miesiącami co najmniej, tak? Także uczulam kask.
A przypuszczam, że tutaj unerwienie twarzy nawet większe niż ręki czy nogi i ból ogromny.
To też uniemożliwia często pracę, no bo z obrzękiem twarzy, który trzyma się tydzień, dwa, to nawet jeżeli mamy wszystkie kończyny sprawne, ciężko pójść do pracy, gdzie mamy kontakt z ludźmi, prawda? Wygląda się koszmarnie. No i leczenie jest bolesne, długotrwałe, dieta miękka, nie można jeść.
Ile takich przypadków miała pani w tym sezonie?
Trudno mi policzyć, ale na każdym dyżurze się zdarza. To praktycznie ja dwa razy w tygodniu jestem albo trzy w pracy. Zawsze jest taki przypadek.
Czy tutaj można określić wiek bądź płeć częściej występujących?
Bardzo jest różnie, paradoksalnie. Często są to młodzi ludzie, ale nie tylko. To jako, że teraz właśnie dostęp do tych hulajnóg jest taki otwarty, to w różnym wieku ludzie jeżdżą. Niestety jeżdżą też wypijając alkohol, a to już w ogóle jest zbrodnia, bo tutaj nie mamy żadnej reakcji na przykład na krawężnik, który w przypadku hulajnogi elektrycznej jest czynnikiem, który powoduje wywrotkę zawsze, jeżeli nie zwolnimy, nie przyhamujemy albo wręcz nie zejdziemy z tej hulajnogi. Także jazda też we dwójkę jest niebezpieczna. Te hulajnogi wypożyczane to są hulajnogi jednoosobowe. Jeżeli jedziemy we dwójkę, przeciążamy, często ta osoba z tyłu stojąca, ona po prostu odpada tym razem do tyłu. I tu mamy obrażenia kończyn dolnych. Są rzadsze, bo jednak częściej ten kierowca leci do przodu, natomiast też się zdarzają. Także w pojedynkę, w kasku i to trzeźwo.
Pani doktor, ale kasków nie ma przy wypożyczeniu tej hulajnogi.
Niestety, dlatego jeżeli mamy w planach jazdę, przejażdżkę tą hulajnogą, kask ze sobą. Jeżeli nie mamy w planach i decydujemy się gdzieś podjechać, nie podkręcajmy prędkości powyżej tych 10 na godzinę. Jedźmy spokojnie, ostrożnie, żeby móc reagować po prostu wcześniej, żeby nic się nie wydarzyło, żeby było łatwiej.
To te złamania, urazy twarzoczaszki w pierwszej kolejności. Jakie jeszcze urazy latem spotykają?
Obrażenia, które budzą przerażenie i generalnie mogą się bardzo źle skończyć, to związane są z wodą. Tu też uczulam, bo wiadomo, upał i tak dalej, chętnie idziemy czy nad morze, czy nad jeziora, czy nad inne zbiorniki wodne. I podtopienia i utopienia niestety również są w sezonie letnim częste i te również urazy kręgosłupa szyjnego po skokach do wody.
Myślałam, że to się już nie zdarza.
Zdarza się. Ludzie nadal nie pamiętają, że na główkę to można skakać do basenu, jak już powyżej 3 metrów i widzimy dno. Nigdzie indziej, do żadnego innego zbiornika wodnego nie należy, bo może przepływać ryba, bela jakiegoś drewna, cokolwiek. nigdy nie wiemy, co będzie pod tą wodą, jeżeli nie mamy, jeżeli nie widzimy dna.
Czyli jezioro
nie
absolutnie.
Znamy głębokości. Nie, no przecież możemy sobie wskoczyć na nogi, to żaden problem, prawda? Nie musimy, skok na główkę jest, no tak naprawdę, żeby się popisać. Nie służy niczemu, nie jest potrzebny, nie przyspiesza niczego i tak dalej. Także od tego byśmy odchodzili. Natomiast tu zwracam jeszcze uwagę na opieką nad dziećmi. Jeżeli jesteśmy z dziećmi nad wodą i te dzieci nawet mają 13-14 lat, to nadal są dzieci. Pamiętajmy, że mogą mieć głupie pomysły.
Ale potrafią pływać.
Potrafią pływać, ale potrafienie pływać nie przyda się na nic, jeżeli wpadną w wir na przykład, albo przejdzie motorówka, spowoduje fale, albo w przypadku morza zostaną odciągnięci przez prąd w głębinę. Przy dzieciach takich całkiem małych to rodzic powinien być w wodzie, przy dzieciach powiedzmy do 10 lat moim zdaniem.
Mhm. I stać od strony wody.
Od strony wody, dokładnie tak, żeby widzieć dzieci przed sobą, żeby gdyby je właśnie prąd porywał, odepchnąć je do przodu w tym momencie. Przy starszych dzieciach to już tak nie może, niekoniecznie, ale ma je cały czas widzieć, ma je cały czas mieć na oku, nie może patrzeć się w telefon non stop, czy w książkę.
W zasięgu ręki, czy
jeden rodzic,
w zasięgu skoku?
No myślę, że to tak... Jak ja to robię, no to ja nie pozwalam dzieciom zanurzyć się bardziej niż do mniej więcej połowy klatki piersiowej, i jeżeli są same w wodzie, a mam dzieciaki w wieku 9, 11 i 13 lat. I w tym momencie ja jestem na brzegu, no to jest odległość wtedy kilku metrów, tak? No,
dzieci wiadomo, muszą czuć grunt pod nogami.
Dokładnie tak, dokładnie tak. Nie pozwalam. Jeżeli chcą popływać, oczywiście mogą popływać, ale bo świetnie pływają, ale ja wtedy wchodzę też do wody i stoję sobie na granicy, kiedy ja mam grunt, jak gdyby. Albo płynę z nimi, no to decyzja moja, zależnie co chcę robić. Natomiast no, czujność jest bardzo wskazana. Musimy mieć dziecko w takim zasięgu, żeby w razie czego zdążyć. Mamy 4 minuty mniej więcej, prawda? Jeżeli by się zaczęło topić. 4 minuty to jest bezpieczny czas, żeby nie doszło do żadnych uszkodzeń w mózgu, gdyby
miała pani już takie przypadki tego lata?
Może nie ja osobiście jako chirurg, mniej się tym zajmuję, głównie tutaj lekarze medycyny ratunkowej, ale było kilka przypadków u dorosłych lub u nastolatków, bo przybywają do nas również nastolatkowie, gdyż chirurgią i generalnie leczeniem dzieci po urazach zajmuje się głównie szpital wojewódzki u nas. Tu w Gdańsku. Natomiast do nas trafiają czasem tacy na granicy osoby, tam 16-17-latkowie. Trudno powiedzieć, czy to już dziecko, czy dorosły, jak się nie zna danych, więc karetka przywozi do centrum urazowego do nas. Więc takich przypadków zdarzają się.
No właśnie, kliniczny oddział ratunkowy to jest taki oddział, na który trafiają pacjenci z całego województwa. Tutaj z
pacjenci
całego
urazowi
regionu.
Przede wszystkim z całego województwa, dlatego że jesteśmy centrum urazowym. Natomiast dotyczy to osób dorosłych lub jak właśnie mówię, domniemujemy dorosłość w tym momencie, bo czasem nie mają
dokumentów sobie,
więc wtedy
rodzica.
Na oko przywożą ratownicy. Oczywiście zajmujemy się tymi nastolatkami, ich akurat fizjologia na szczęście nie odstaje tak znacząco od dorosłego, więc tu nie ma problemu. Natomiast centrum urazowe dla dzieci znajduje się w szpitalu wojewódzkim, więc jeżeli mamy obrażenia, urazy, wszystko jedno jakie, czy złamania, czy urazy głowy, czy jakiekolwiek zdarzenia dotyczące dzieci, to nie przybywajcie państwo do UCK, bo po prostu my nie możemy udzielić pomocy, bo nie mamy na przykład radiologii dla dzieci. Więc w
I
tym
tak
momencie...
odsyłacie.
Tak,
i
oczywiście badamy takiego pacjenta. Każde dziecko, które rodzic, nie wiem, przyniesie na rękach ze złamaną nóżką czy rączką, obejrze, unieruchomie na transport, ale musi jechać do szpitala wojewódzkiego, więc jakby nie ma sensu tracić czasu, żeby po prostu tutaj u nas czekać. Do nas mogą trafiać dzieci, które mają problemy z oczami, czy tam, nie wiem, coś wpadło do oka, czy jakiś uraz, czy cokolwiek. Laryngologiczne problemy oraz z dziedziny chirurgii szczękowej. No, uraz żuchwy faktycznie do nas, ponieważ w szpitalu wojewódzkim tych specjalistów nie
Czyli
ma.
Czyli ta hulajnoga, od której zaczynaliśmy.
Tak, gdyby to było dziecko z hulajnogi, to tak. Dzieci na szczęście mają trochę mniej obrażeń na hulajnogach, bo są mimo wszystko bardziej skupione na tym, że jadą na tej hulajnodze, a nie nad wszystkim innym, co to dla nich jest przyjemność, a my myślimy sobie o tym, że jedziemy do pracy i będziemy robić to tamto, siamto na przykład. No tak. Albo się dobrze bawimy z zupełnie innych
myśli.
Tak? Natomiast też obrażenia się zdarzają. Gdyby to dotyczyło tylko i wyłącznie żuchwy, tutaj okolicy zębów, to jak najbardziej chirurgia szczękowa nasza się
zajmuje. Złamana rączka, nóżka,
do szpitala wojewódzkiego. Dokładnie
warto
tak. U nas nie ma w ogóle oddziału ratunkowego dla dzieci typowego, także te dzieci laryngologiczne, okulistyczne, szczękowe trafają do lekarzy od dorosłych, że tak powiem, ale no właśnie laryngolodzy szczękowcy się zajmują, także my ich ich przekierowujemy dalej i tu nie ma żadnego problemu. Wszystkie problemy pediatryczne inne niż urazowe, to poza szpitalem wojewódzkim, który też ma SOR pediatryczny, jeszcze szpital na Polankach również.
Ale
to już nie urazowe. Tak, dokładnie. Chirurgia jest tylko w wojewódzkim.
Pani doktor, przypuszczam, że latem też częste są ukąszenia.
Jak najbardziej, urządzenia owadów i tego typu zdarzenia bywają. Bywają. Pamiętajmy, żeby nie panikować, jeżeli nie jesteśmy uczuleni na jad owada.
Skąd mamy wiedzieć, że jesteśmy uczuleni?
Zwykle mamy to z przeszłości, bo jakby już dzieci często są żądlone, prawda, przez owady i jeżeli wtedy występuje mocna reakcja, no to się to wie. Jeżeli nie jesteśmy, obserwujemy miejsce urządlenia. W przypadku owadów takich jak błonkoskrzydłe, czyli osy, pszczoły, może narastać obrzęk i to jest normalne. Polecam posiadanie w swoim domu maści z hydrokortyzonem, która jest bez recepty, można sobie kupić i sobie mieć i nacieranie w razie czego takiej okolicy. Jeżeli ten obrzęk po zastosowaniu hydrokortyzonu w przeciągu 2-3 godzin się zmniejsza, zamiast rosnąć, to wizyta w SOR w tym momencie nie jest potrzebna ani konieczna, tylko przeciwbólowe leki, chłodne okłady i ten hydrokortyzon. Gdyby jednak obrzęk narastał albo osoba urządzona miała dokładnie jakieś inne objawy, obrzęk twarzy jest też problematyczny wokół ust, oczu, to wtedy jedziemy do SOR-u, bo wymagany jest podaż sterydu dożylnego, żeby nie wystąpił wstrząs po prostu. Natomiast w większości przypadków wystarczą chłodne okłady plus hydrokortyzon w maści.
Tu jest jakiś czas ograniczony na podanie tego...
To znaczy kwestia tego, żeby nie doszło do obrzęku dróg oddechowych, ale to nie jest tak, że on, oczywiście, tak jak mówię, u osób uczulonych, ale najczęściej to nie jest przy pierwszym urządleniu, przy pierwszym zwykle reakcja jest mniejsza, jakby taka powolniejsza, a później przy następnym urządleniu jest ona gwałtowna. Te osoby najczęściej już wiedzą, że są uczulone, mają peny z adrenaliną przy sobie i tak dalej, to wiedzą jak reagować. Natomiast tu, jeżeli po prostu widzimy, że obrzęk narasta, zwłaszcza w okolicach ust, twarzy lub osoba urządlona mówi, że ciężko jej oddychać, jedziemy. To nie jest tak, że to są minuty, ale żeby dotrzeć i podać te leki
dzieci jest
jak
podobnie?
Najszybciej. Jest podobnie. Dzieci na szczęście, małe dzieci do 8 roku życia bardzo rzadko reagują obrzękiem, najczęściej, znaczy miejscowym tak, ale w sensie obrzękiem dróg oddechowych czy wstrząsem anafilaktycznym, bo ich układ immunologiczny jest nierozwinięty do końca i głównie są to reakcje skórne. Także jeżeli taki obrzęk miejscowy narasta gwałtownie, to warto się zgłosić, żeby pomóc dziecku, bo to boli po prostu, rozciąga skórę. Które podać steryt natomiast i wiedzieć na przyszłość, że dziecko uczulone, bo gdy podrośnie, to objawy mogą być bardziej nasilone i trzeba po prostu bardziej się chronić przed owadami wówczas.
Naszym gościem jest pani doktor Katarzyna Gołąbek. Jeśli państwo mają pytania może do pani doktor, to oczywiście czekamy. 603-06-06-06 to nasz numer SMS-owy 603-06-06-06. A pani doktor, a koronawirus obecnie
Niestety nasila się liczba przypadków. Mieliśmy taką ciszę, spokój od wiosny praktycznie do czasów mniej więcej 2-3 tygodnie temu zaczęły się pojawiać kolejne osoby. Coraz rzadziej wykrywamy przypadkowo, w sensie u pacjentów, którzy mają być przyjęci do szpitala, tego wirusa. Coraz częściej mamy objawy. Myślę, że ten czas od dawek szczepionki, który był, minął i tutaj te jak gdyby objawy są częstsze. I te przypadki narastają. W jesienią na pewno będzie ich więcej. Co do przebiegu nie możemy się jeszcze wypowiadać odnośnie tego, jak będzie on ciężki ogólnie w populacji. Natomiast to, co już widać, to widać, że osoby zaszczepione, zwłaszcza 3 dawkami, w porównaniu z osobami, które się nie zaszczepiły, przechodzą dużo łagodniej i najczęściej są po prostu wypisywane do domu, nie wymagają większego zaopatrzenia, jak sprawdzimy, czy wszystko jest w porządku. To są na przykład w przypadku zajęcia płuc, co nie jest częste, ale nadal się zdarza. Najczęściej nie mają w ogóle płuc zajętych. Najczęściej osoby zaszczepione 3 dawkami mają problemy takie żołądkowe, jelitowe, mają gorączkę, mają owszem ból gardła, natomiast ich płuca w badaniach tomografii komputerowej, które im wykonujemy, są czyste lub mają minimalne zmiany, natomiast u osób nieszczepionych to są zmiany nadal poniżej 25%, co mimo wszystko znacząco wpływa już na komfort życia, nawet jeżeli przejdziemy tą chorobę do końca, no to 1/4 płuc działa gorzej. Dlatego warto pamiętać, to szczepienie jest nadal dostępne i warto się zaszczepić, gdy osoby, które są teraz do przyjęcia 4 dawki, też gorąco zachęcam, bo są to osoby po 60 roku życia oraz osoby obciążone, no to jest grupa ryzyka.
A jeśli są takie osoby, które przyjęły 3 dawki, zachorowały, to po jakim czasie mogą przyjąć?
Po miesiącu
tą kolejną...
przechorowania, kolejną dawkę można już przyjąć. Przechorowanie daje również odporność, ale słabszą i krócej. Także warto się zaszczepić.
A jeśli chodzi o szczepienia na grypę, czy takie osoby mają przyjmować szczepienia na grypę, które zaszczepiły się na przykład 4 raz, czy przyjąć tą szczepionkę łącznie, czy odczekać?
Można łącznie, jak najbardziej. Wtedy jest to za jednym razem i w razie objawów takich okołoszczepionkowych, bólów głowy, gorączki, przechodzimy je raz, a nie 2 razy, więc to jest ta korzyść. Ja tak się szczepiłam w zeszłym roku 3 dawką i jednocześnie na grypę. Szczepienie na grypę zalecamy przede wszystkim osobom po 60 roku życia. To jest grupa ryzyka ciężkiego przebiegu grypy, dzieciom oraz osobom, które mają w otoczeniu małe dzieci oraz osoby starsze. Dużo nas wtedy wchodzi w tą kategorię, ale warto, nawet jeżeli nie dla samego siebie, to ochronić ich. Oczywiście szczepimy się przed najczęstszymi szczepami grypy, więc nie, owszem, tak, można zachorować również na grypę, będąc zaszczepionym, bo może się trafić inny szczep. Ale mimo wszystko zmniejszamy ryzyko ciężkiego przebiegu, zapaleń płuc i powikłań.
To tak jak się mówi, że szczepienia na czy przeciw koronawirusowi są na ten szczep, który był w ubiegłym roku, a teraz jest troszkę zmodyfikowany i inny.
Jak najbardziej, to jest prawda, dlatego też to szczepienie nie jest stuprocentowo skuteczne przeciwko zachorowaniu, ale nadal w ogromnym stopniu ogranicza śmiertelność oraz ciężki przebieg. Dlatego i tak warto, ogranicza też przebieg tak zwanego long COVID, czyli przedłużonego COVID-a, charakteryzującego się przewlekłym zmęczeniem, zaburzeniami koncentracji, niemożnością zapamiętywania itp. itd. Więc dlatego mimo wszystko warto nawet na tą starą szczepionką, że tak powiem, się zaszczepić. Jeżeli podbijemy przeciwciała do bardzo wysokich poziomów dzięki właśnie kolejnej dawce szczepienia, to ta odporność na nowy szczep również rośnie. Aczkolwiek wiem, że już firma zarówno Moderna, jak i Pfizer, jak i teraz Novavax produkują, kończą w tej chwili badania, działalność, niedługo wejdzie szczepionka, która już obejmuje te najnowsze szczepy również.
W ubiegłym roku nie można było szczepić dzieci poniżej 12 roku życia. Teraz już jest ta zmiana.
Od 5 roku życia zostało wprowadzone u nas w Polsce. Jeszcze zimą. To już było w styczniu moje dzieci szczepiłam, zdaje się, pierwszą dawką. Te młodsze.
Szczepiła pani, więc jest pani zwolenniczką szczepień. Tak, nie boi się pani ich, bo są takie osoby, które po prostu obawiają się, że ta szczepionka może wnieść więcej złego niż dobrego.
Zanim podjęłam decyzję o szczepieniu nawet samej siebie, to przeczytałam wyniki badań naukowych. To badanie naukowe w przypadku szczepionych na COVID było bardzo szczegółowe i dużo bardziej zaawansowane. Owszem, robione szybko, ale to dzięki temu, że mieli bez problemów finanse oraz chętnych do prób. I dlatego badanie można było przeprowadzić nie w 10 lat, a w rok. Natomiast tak dobrze przeprowadzonego badania naukowego jeszcze nie widziałam i tak bezpiecznych szczepionek jeszcze nigdy nie było. Szczepionki, które nie posiadają w sobie pełnego wirusa, ani atenuowanego, ani zwykłego, tylko wykorzystują produkcję białka w naszym organizmie przez nasze własne komórki z ograniczeniem liczby, ponieważ każda nić tego RNA, która tam jest, mRNA, która jest dostarczana w szczepionce, ma na końcu jak gdyby taki ogonek. Jak ten ogonek zostaje wyczerpany, to już nie może się więcej produkować tego białka. Tak bezpiecznej szczepionki jeszcze nigdy nie było.
A skąd tylu w takim razie przeciwników szczepień?
Myślę, że niestety są ludzie, którzy chcą, nie wiem, być ważniejsi, dodać sobie i rozpowszechniają nieprawdziwe informacje albo agrawują te, które są prawdziwe, bo szczepionka, jak każdy lek, ma skutki uboczne i może je mieć. Są one w większości łagodne, a te, które są ciężkie, są bardzo, bardzo rzadkie. No i tak samo przy przyjęciu paracetamolu można również mieć ciężkie uszkodzenie wątroby i to się zdarza bardzo, bardzo rzadko. Tak samo po szczepionce przeciw COVID może się zdarzyć zapalenie mięśnia sercowego, zwłaszcza u młodych mężczyzn, ale bardzo, bardzo rzadko. Natomiast poziom ochrony zarówno bezpieczeństwa, jak gdyby, i paracetamolu, i tejże szczepionki jest ogromne. Nawet szczepionki jest dużo większe niż paracetamolu, paradoksalnie. A jakoś nie mamy problemu z tym, żeby pójść do kiosku, kupić i wziąć na ból głowy.
Bez recepty. Pani doktor Katarzyna Gołąbek, chirurg Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego, jest naszym gościem. Nasz numer 600-306-0606. I wracamy do rozmowy już za chwilę.
Bądź zdrów. Porady w Radiu Gdańsk. Bądź zdrów. Porady w Radiu Gdańsk.
Witamy ponownie. Beata Gwoździewicz, a ze mną doktor nauk medycznych Katarzyna Gołąbek, chirurg Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego. Pani doktor pełni dyżury na klinicznym oddziale ratunkowym. Mówiliśmy o hulajnogach przede wszystkim, o urządleniach, ale też kleszcze, pani doktor. Niezwykle częste spotkania mamy z kleszczami, będąc w lesie, i pewnie sporo przypadków też w pani oddziale spotyka się.
Tak, zdarzają się osoby, które przychodzą do usunięcia kleszcza. No, kliniczny oddział ratunkowy, ani żaden oddział ratunkowy nie jest miejscem do usuwania kleszczy.
A ja myślałam, że mogę się tam usunąć.
Zasadniczo, jeżeli już naprawdę mamy w takim miejscu, że sobie nie jesteśmy w stanie poradzić samodzielnie, a nie ma nam kto pomóc, lub bardzo się boimy, no to ewentualnie nocna opieka chorych lub lekarz POZ-u. Natomiast tak naprawdę możemy usunąć kleszcza samemu.
Powinnam się nauczyć sama wyciągać.
Jak najbardziej. Tak naprawdę trzeba go tylko złapać i wyciągnąć. Nic więcej. Nie przejmować się, nawet jakby została jakaś nóżka. Ona sobie wyjdzie, troszeczkę stanu zapalnego się zrobi i sobie wyjdzie.
Czymś to posmarować?
Także nie, pod żadnym pozorem, żadnych maści, nic tak dalej, ewentualnie już po usunięciu, na pewno nie wolno przed usunięciem dezynfekować i żadnych środków podawać, bo ten kleszcz żyje i jeżeli go substancją dla niego drażniącą polejemy, to on może, że tak powiem, zawartość swojego przewodu pokarmowego wydalić do naszego organizmu, a tego nie chcemy. Natomiast po dezynfekujemy na przykład okraniseptem. I to wszystko obserwujemy samo miejsce. Jeżeli tam się robi stan zapalny miejscowy, to nie łączymy tego z żadnymi chorobami, tylko ze stanem zapalnym odnośnie tego kleszcza. Czasem wymaga podania antybiotyku, ale bardzo, bardzo, bardzo rzadko. Naprawdę w wyjątkowych sytuacjach wrażliwego organizmu i najczęściej zabrudzenia tej rany jeszcze nie tylko kleszczem, ale również na przykład ziemią. Natomiast później, w okresie od 2 tygodni do 6, powinniśmy obserwować okolice wkłucia, czy nie powstanie rumień wędrujący. Jest to takie zaczerwienienie, które potem wybiela się na środku.
Ale jeśli powstanie, pani doktor, to
biegniemy do lekarza. Przerażeni. Niepotrzebnie. Borelioza jest chorobą uleczalną całkowicie, pod warunkiem, że postawimy rozpoznanie i włączymy leczenie. Na etapie rumienia, czy też zapalenia jednego stawu, bo takie są objawy, jak gdyby czasem rumień jest u 70% ludzi, nie u wszystkich. Jeżeli nie ma rumienia, są objawy rzekomo grypowe, możemy ich nie poznać. Potem następnym etapem jest zapalenie jednego stawu. Boli nas kolano. Jeżeli idziemy do ortopedy i boli nas kolano, mówmy, że mogliśmy mieć kleszcza zawsze, bo nigdy nie wiemy, czy nie mieliśmy kleszcza. I w tym momencie można włączyć leczenie antybiotykiem. Miesiąc się bierze ten antybiotyk. Owszem, jest to terapia, która trochę trwa, ale jest 100% wyleczenie i nie ma w tym momencie powikłań. Także powikłania są przy przegapionej boreliozie. Dlatego obserwujemy się po kleszczu i w tym momencie idziemy do lekarza rodzinnego, prosimy o antybiotyk. W tym przypadku to może nawet amoksycylina, czyli zwykły taki typowy na drogi oddechowe antybiotyk, i on będzie skuteczny. Również, dlatego nie bójmy się tego, zachowajmy czujność i zawsze zakładajmy, że mieliśmy kleszcze. To jest taka
czyli taka jeśli boli kolano, idziemy do lekarza pierwszego kontaktu i mówimy, że mogliśmy mieć kleszcze.
Tak, jak najbardziej. Wtedy może zlecić badania immunologiczne odnośnie tego, czy faktycznie
mieliśmy kontakt. Dobrze.
I to jest prosta sprawa. Ja wiem, że modne są badania kleszcza w kierunku boreliozy, ale one są bez sensu. To jest marnowanie pieniędzy. Dlatego, że nawet jeżeli ten kleszcz ma w sobie bakterie boreliozy, to żeby przekazał je nam, tak naprawdę musi być u nas przynajmniej 10-12 godzin. To nie jest tak, że pyk i już one przeszły do naszego organizmu.
A zwykle szybciej rozpoznajemy jego
obecność. Jeżeli ten kleszcz ma boreliozę, to co? To nadal nic, nadal się obserwujemy. Tak? Także wydawanie pieniędzy na badanie kleszcza uważam, że za bezsensowne w tym wypadku.
To już lepiej na lekarstwa zapobiegające ewentualnie, czy leczące. Pani doktor, mówiliśmy o koronawirusie. Odezwali się do nas słuchacze. Pani Gosia pisze, jestem szczepiona 2 razy. Czy trzecia dawka będzie taka jak czwarta? Tego nie...
Troszeczkę nie wiem, o co pani Gosi chodzi w tym wypadku. Czwartą dawkę będzie mogła przyjąć osoba, która przyjęła trzy pierwsze. W związku z tym jakby ciężko, żeby było
Ale może
inaczej.
Pani Gosi, chodzi o to, że czy ta trzecia dawka będzie już tą czwartą, czyli wyprodukowaną obecnie?
To znaczy tak, one są na bieżąco, ponieważ mają tam określoną datę ważności. Wiadomo, że jeżeli szczepionka w tym czasie, który ma datę ważności, jest niewykorzystana, no to idzie do utylizacji i dostaje się następną. Może pani chodzi o to, że mają właśnie wyprodukować te, które obejmują te nowe szczepy.
Nowe szczep.
Natomiast ich jeszcze nie ma. Jeszcze nie są dostępne, więc trudno mi powiedzieć, czy one będą dostępne teraz.
Za miesiąc czy za pół
za miesiąc, znaczy jesienią. Jesienią brzmi bardzo szeroko. To może być wrzesień, a może być listopad, prawda? Troszeczkę trudno tu określić, no bo to wiadomo, trwają te badania, produkcja, testy i tak dalej. W związku z tym ja bym radziła pani Gosi zaszczepić się trzecią dawką jak najszybciej, a wtedy ewentualnie czwarta będzie już z tej nowej puli.
Ile miesięcy po trzeciej szczepionce można zaszczepić się czwartą szczepionką?
Sześć
miesięcy.
Tak.
I po przechorowaniu, jak pani mówiła, ewentualnie miesiąc.
Tak.
Wracając jeszcze do kleszczy, nie należy się ich bać, należy obserwować.
Oczywiście zapobiegać, czyli używać różnych środków, które są ochronne. Do lasu, jeżeli wybieramy się typowo, wyższe buty, długie spodnie, długie rękawy i kolory niejaskrawe.
Tak? Czyli nie żółte.
Jaskrawe kolory przyciągają wszelkie owady, to nie tylko kleszcze, więc jakby to kleszcze to akurat nie owady, tylko pajęczaki. Natomiast w każdym razie wszelkie stworzonka takie, więc lepiej stonowane kolory. Nie muszą być ciemne, stonowane po prostu kolory.
Pani doktor, jest pani chirurgiem.
Tak.
Wciąż chirurg kobieta to jest taka rzadkość. Bo
już
to,
teraz nie.
No, jeszcze troszeczkę. Jest to jednak taki ogromny wysiłek i psychiczny być chirurgiem i fizyczny też. Widzi pani takie inne podejście, znaczy odbiór pacjenta.
Jeszcze są takie sytuacje, w których pacjent oczekuje, że chirurg będzie mężczyzną. Tak?
A,
to się zdarza i przychodzą i ja bym chciała
Myślałam, że kobieta łagodniejsza, więc tak...
Nie, poszukują mężczyzn, bo jeszcze stereotyp, że chirurg jest mężczyzną istnieje, natomiast kobiet chirurgów jest teraz coraz więcej i będzie jeszcze więcej, bo jeżeli spojrzy się na ogólnie studentów na medycynie, to panie znacząco przeważają. To jest nawet 70-80% na niektórych uczelniach. W związku z tym, no, jakby w tym zawodzie podzielą się na specjalizację w jakiś sposób i do chirurgii również będą dążyć i iść w tę stronę. Żyjemy w nowoczesnym świecie. Tego wysiłku fizycznego jest coraz mniej, ponieważ jesteśmy w stanie stworzyć sobie automatyczne urządzenia, które pozwalają nam pracować z mniejszą siłą, że tak powiem, a raczej bardziej precyzyjnie i właśnie manualnie. A tu do tego kobiety mają zdolności. Zresztą ja uważam, że tak samo mężczyzna, jak i kobieta może się nadawać do tego zawodu, jeżeli tylko chce i włoży to w to ciężką pracę. Wymagana jest duża wiedza i umiejętności manualne do tego. W związku z tym musi być kombinacja tych dwóch spraw i uważam, że i zarówno pan, jak i pani mogą tym się zajmować. I tak też się dzieje. Także
jakby... Pani doktor, bo zmierzam do tego, że pani jest takim rodzynkiem być może, a jeśli chodzi o pomoc, pierwszą pomoc w domu, to zwykle to jest kobieta. Właśnie to kobieta wyciąga te kleszcze. Zwykle, nie zawsze, ale zwykle. To ona opatruje rany dziecku, dmucha tam na kolanko. Pani prowadzi takiego bloga nie z krwi, a z duszy i serca. Ma pani troje dzieci z serca właśnie. Jak i z duszy. To są dzieci w wieku 9, 11 i 13 lat. Też mają urazy?
Oczywiście.
Mama czy tata?
No nie, no ja do mnie biegną zawsze. Do mnie zawsze biegną. Na szczęście ciężkich obrażeń żadnych nie załapali, ale otarcia i rany to jest standard. Zawsze spray z oktaniseptem stoi na półce, żeby odkazić,
koniecznie,
że tak powiem.
Pani doktor, bycie dzieckiem teraz, młodzieżą, to bardzo trudna sprawa. Trudne są czasy, żeby żyć, żeby sobie radzić z otaczającym światem. Mówię już teraz o takich sprawach psychicznych, psychologicznych.
To prawda.
Wiele dzieci potrzebuje pomocy. Ta pandemia nam w tym nie pomogła. Takie odosobnienie. Wiele zna pani takich przypadków dzieci. Czy styka się pani z tym, że dzieciom
trzeba pomóc?
No niestety
jest coraz więcej problemów psychicznych, depresji u dzieci, tego typu zaburzeń. A tu w dużej mierze my, rodzice, możemy pomóc i działać. Zasadniczo najważniejsze to, czego dzieciom brakuje i to, czego potrzebują, to nas, naszej obecności i naszej uwagi. A nasza uwaga to nie ma być mówienie, co masz zrobić, i wymaganie, wręcz przeciwnie, to jest bycie i akceptowanie dziecka dokładnie takim, jakie jest, niezależnie od tego, czy odnosi sukcesy, czy nie odnosi sukcesów. My musimy kochać je dokładnie tak samo, wspierać i pytać, jak ci pomóc? Co mogę dla ciebie zrobić? Jestem.
Ale to jest rozpieszczanie, pani doktor.
To nie jest absolutnie rozpieszczanie. Rozpieszczaniem jest dawanie dziecku tego, co woła, a nie tego, co go potrzebuje.
Mhm. A jak to rozpoznać?
Prostą sprawą. Jeżeli dziecko mówi, że chce komputer nowy albo nowe klocki, to mówi, mamo, siądź ze mną i ze mną pobądź. Nie rozpieścimy dziecka naszym czasem i uwagą. Może dostać cały, jeżeli mamy go. Wiadomo, że mamy limitowany. Jak mamy tego czasu mało, bo wiemy, jakie są czasy, żyjemy szybko, mamy dużo pracy i tak dalej, mamy mało czasu, niech on będzie wartościowy. Niech w tym czasie, niech to będzie 10 minut dziennie, które możemy temu dziecku poświęcić. Mało, prawda? Damy radę chyba.
Wydaje się mało, bardzo, no.
Bardzo mało dzieci dostaje 10 minut dziennie, jest sam na sam z rodzicem.
I co wtedy robić z tym dzieckiem? Pani podpowie.
Słucham. Słucham, zadaję pytania otwarte i słucham. Nie pytam, co tam. Pytam, zacznie oczywiście od wieku, dostosowując pytanie do wieku. Jak się czujesz? Jak mi coś opowiada dziecko o klockach, zabawkach.
To słucham o kolorach.
Słucham. I pytam, co o tym myślisz?
Nie wystarczy spytać, jak w szkole i pójść.
Pytanie, jak w szkole, jest pustym pytaniem. Pytanie, jak w szkole, nie daje żadnych odpowiedzi. Jak się czułeś w szkole? Już będzie lepiej.
Pani pisze na swoim blogu najpierw obowiązek, a potem przyjemność.
Ja to przeczytać trzeba cały post. To jest ironia. Najpierw przyjemność, potem obowiązek, uważam. Nie zaganiałam dzieci nigdy po szkole do obowiązków, od razu do lekcji i tak dalej. Wręcz przeciwnie, dałam odpocząć. My potrzebujemy odpocząć przed pracą. Jeżeli nie jesteśmy zmęczeni w pracy, jakość spada.
Tak.
Potrzebujemy przerw w pracy, dzieci też. Tak, czy też warto o tym pomyśleć i im zorganizować czas w taki sposób, żeby miały czas na zabawę i wypoczynek.
Pani podeszła do tego zupełnie inaczej, bo te dzieci objęła opieką taką domową, nauczaniem szkolnym.
Tak, od
w domu.
Roku jesteśmy w edukacji domowej.
A dlaczego pani podjęła taką decyzję?
Podjęłam taką decyzję ze względu na to, co w szkołach publicznych, ale też i w prywatnych wcale nie do końca jest lepiej. Dzieje się w związku głównie z tym okresem popandemicznym, gdzie edukacja zdalna spowodowała to, że wszyscy są zmęczeni, sfrustrowani. Nauczycieli jest również dość mało. Widzimy, że wszędzie są wakaty, że jest problem z
zatrudnieniem. Przemęczeni też,
zdenerwowani. Więc oni pracują więcej, ci, którzy są, bo zastępują kolegów. Jeżeli kilku się rozchoruje w szkole, są zastępstwa. Ciężka jest sytuacja.
To właśnie nie mogą dać tego czasu i tego pytania,
dokładnie,
tych 10 minut nawet
tak.
Uczniowi.
Problem jest taki, że żeby dziecko się uczyło, żeby edukacja działała, to musi mieć relację z nauczycielem jakąś, tak? Nie musi być super, nie wiadomo jaka, ale musi choć trochę go lubić, tak? Choć trochę czuć.
On może szanować, lubić,
tak, w jakiś sposób odczuwać cokolwiek, a to trzeba zbudować, to się nie bierze z niczego. Tu nauczyciel musi mieć czas pogadać o pogodzie, jak to mówią, i zapytać o to, co u was dzisiaj słychać, jak się dziś czujecie i
fajną
tak dalej.
Fajną masz bluzkę.
Dokładnie. I również entuzjazm. Brakuje nam tego entuzjazmu w szkole. Mamy materiału dużo, a czasu mało stosunkowo. I w związku z tym tego entuzjazmu tutaj
dwie
brak.
Dwie strony, bo jeśli nie ma u nauczyciela,
dokładnie,
to też nie ma tego
dokładnie
ucznia.
Przychodzi zmęczony nauczyciel, nie jest w stanie powiedzieć, że mój przedmiot jest cudowny, wspaniały i dlaczego. A powinien. Dlatego my przeszliśmy
do edukacji domowej. Jak wywołać właśnie ten entuzjazm u dziecka w nauczaniu domowym? I właściwie u trójki dzieci w różnym wieku, więc tak, to jest, uważam, bardzo trudne przygotować 9, 11 i 13-latka.
Tak, obecnie, tak, to był rok wcześniej, także miałam 3, 5 i 7 klasę.
A teraz już 8
będzie to 8,
tak. Wyzwanie.
Może jest to wyzwanie, może nie każdy daje radę, nie każdy się nadaje do tego, natomiast myślę, że każdy może, jeżeli tylko włoży w to trochę wysiłku. Pierwszym krokiem jest pomyślenie sobie, że nie uczymy się po to, żeby mieć dobre stopnie i żeby, nie wiem, nawet pójść na studia, tylko uczymy się po to, żeby wiedzieć. I teraz zastanówmy się, czy ta wiedza jest fajna. I co w tej wiedzy jest fajne. I to znamy nasze dzieci, jeżeli jesteśmy w edukacji domowej, jest to tyle fajne, że my mamy już relacje i znamy dzieci, wiemy, co lubią. To w tym momencie możemy do każdego dotrzeć inaczej. Gdy moje dziecko kocha budować Lego, to zamiast uczyć się na sucho o wynalazkach starożytności, budujemy z Lego piramidy i inne budowle, czy jednocześnie o tym rozmawiając. Jeżeli moje dziecko jest fanem filmów na YouTubie, prawda? Dużo dzieci ogląda filmy.
Czyli robimy film?
Może my zrobić film, to świetny pomysł, ale zacznijmy też od oglądania filmów. Na przykład w przypadku historii jest historia na krótko, którą mój syn uwielbia na przykład i wyciąga z tego dużo wiedzy. Jest dużo fajnej wiedzy, która jest w internecie. My postawiliśmy na plastyczne rzeczy, ponieważ moje dzieci bardzo lubią. Dużo lepimy z plasteliny. Lepienie z plasteliny daje czas i pobudza zmysły. Mamy wzrok, kolor, mamy dotyk, bo tą plastelinę
umiatamy. I wystawności manualne, jak pani mówi, ważne u chirurga.
Jednocześnie o tym rozmawiamy i w tym momencie mamy pobudzone wszystkie zmysły, czyli przez nasz hipokamp, czyli ośrodek pamięci, przepływa impuls dużo więcej razy niż jak czytamy. Czytanie tekstu z książki dla samego czytania, dla uczenia się ma efektywność jakichś 3%.
No, często nie rozumiemy tego, co czytamy.
To jest inna sprawa, że też tutaj szkoły czasem wybierają podręczniki, które są przeładowane, a są też fajne podręczniki, bo na przykład tutaj od szkoły matki, że tak powiem, w edukacji domowej otrzymaliśmy podręczniki, które uważam, że jakościowo są dużo lepsze niż te, które były w szkole, do której dzieci chodziły. Mniej przeładowane, mniej ciekawostek i tak dalej, bardziej kolorowe i dużo łatwiejszym językiem napisane.
Ta podstawowa wiedza jest w tych podręcznikach, przypuszczam, bo
dokładnie, jest to troszkę rozbudowane. Ale jak będziemy chcieli się dowiedzieć więcej, no to naprawdę sobie znajdziemy. Żyjemy w czasach, kiedy wszystko jest w internecie, prawda? Więc można też pójść do sklepu, do księgarni i zakupić sobie książkę w ten temat, który nas zainteresuje.
Pani jest lekarzem, więc wydaje mi się, że tak łatwiej pani dotrzeć do tych dzieci, bo ma pani taką wiedzę też psychologiczną.
No tak, psychologię mieliśmy jeden semestr po jednej godzinie w tygodniu, także...
No to może. No ale zawsze coś tam zostaje. Ale są tacy rodzice, którzy mają te 10 minut dla dziecka. I też chcielibym być może właśnie je odciążyć, czy pomóc im w jakiś sposób inny zdobywać wiedzę. Czy jest coś takiego, że rodziny, które zdecydowały się na tę naukę w domu, łączą siły?
Oczywiście i my też spotykamy się przede wszystkim z innymi dziećmi w edukacji domowej i spędzamy razem czas. Ten pierwszy rok był taki chaotyczny dosyć, bo myśmy się uczyli wszystkiego i tak tworzyli. Teraz mamy już na przykład plany, bo na przykład na egzamin ustny, bo każdy przedmiot w edukacji domowej trzeba zaliczyć egzaminem pisemnym i ustnym z całego roku odbywanym
w tej szkole
matce, naraz. Tak, akurat u nas odbywają się one przez Zooma tam online'owo, ale generalnie przed nauczycielem. I można tam trzy pytania są zadawane. Można jedno pytanie zastąpić projektem, czyli dziecko może przygotować coś na jakiś temat, który był w nauczaniu i zaprezentować, czy plakat, czy prezentację, czy wybudować coś. To forma jest dowolna i opowiedzieć o tym. Więc my na przykład teraz zbieramy się i będziemy przygotować te projekty na tydzień przed egzaminami, wcześniej po prostu i będziemy razem się spotykać z dzieciakami i wszyscy będą sobie wszystkim opowiadać. Świetnie się nauczą. Uczenie innych uczy jeszcze bardziej.
A, to prawda.
Świetna technika.
A to jest tak, że te starsze uczą młodsze, czy?
Młodsze, starsze również. Bo starsze też zapomniały czasem, co tam było w tych dwie czy trzy klasy.
Wymieniają się wiedzą.
Oczywiście, dokładnie tak. Poza tym, jeżeli dziecko zaangażuje się w dany projekt, to ono się dowie więcej niż jest w podręczniku, więc jak najbardziej może przekazać rzeczy, których nigdzie nie było wcześniej.
Ma pani troje dzieci i te dzieci się między sobą wymieniają, ale właśnie zastanawiam się, taki jedynak w domu. Zostaje sam, ma uczyć się sam i nie ma tej takiego uspołecznienia. Brakuje drugiego człowieka.
Moje dzieci mają więcej kontaktów społecznych teraz niż miały w szkole, bo mają na to czas. Chodzą na zajęcia sportowe, gdzie spotykają się z dziećmi, którym mają wspólną cechę, czyli zainteresowanie tym sportem, który uprawiają. To akurat jest lekka atletyka i aikido w ich przypadku. To jest 4 razy w tygodniu po 1,5 godziny. Bardzo dużo czasu spędzonego z innymi dziećmi na robieniu tego, co lubimy.
Nie miałyby czasu.
Nie dałoby rady w szkole, bo lekcje do 17. Więc bardzo często.
I lepsze niż WF taki, bo skierowane dokładnie konkretnie na tego ucznia.
Znaczy nie tylko na tego ucznia, ale wszystkim one chcą to robić. A na WF-ie dzieci robią, bo muszą, niekoniecznie zainteresowane. Jeden lubi siatkówkę, drugi koszykówkę, trzeci bieganie, a wszyscy muszą robić to samo. Ja wiem, że tak jest, bo nauczyciel nie wymyśli. No nie musi, uważam akurat. Można by było zrobić WF-y w formie popołudniowych, zamiast normalnie w ciągu lekcji, w zajęć popołudniowych, gdzie dzieci zapisują się do konkretnych sekcji.
też jest to wyjście rzeczywiście.
Myślę, że byłoby to lepsze.
Fizyczna, taka
każdy by sobie wybrał to, co lubi. Ktoś by sobie wybrał taniec, ktoś by sobie wybrał piłkę nożną. Myślę, że wszyscy byliby zadowoleni. Także tu jest pole do popisu, no ale to już nie dla nas, tylko ludzi u góry. To może coś zmienią. Natomiast dodatkowo nasza szkoła opiekunka organizuje w każdy wtorek wyjścia, warsztaty, wycieczki w grupie dzieci i rodziców z edukacji domowej. Więc my się wszyscy poznajemy. My też, ja też mam nowych przyjaciół dzięki temu. Też ludzi, z którymi się spotykam, fajnych, którzy nam przypadli do gustu. Dzieciaki się poznały z innymi dzieciakami. Świetna sprawa. Wiadomo, że są też kolonie i obozy, na które dzieci jeżdżą. Teraz dużo chętniej utrzymują kontakty później. Bo jak wracały, klasa mimo wszystko ogranicza. To jest grupa ludzi, do których się co roku wraca i oni są na stałe. Niekoniecznie wszystkich
fajni,
lubimy. Zupełnie. Można trafić kompletnie tak, że nikt nie lubi. Nie zgadamy się, bo nie mamy wspólnych rzeczy. Dodatkowo jeszcze są zajęcia. Moja córka chodzi do harcerstwa. Tam ma znowu grupę ludzi, których coś łączy. Także
te doktor, wymienia pani
kontakty
takie,
są bardziej naturalne.
Takie czynniki, które sprawiają, że życie jest łatwiejsze, lepsze, spokojniejsze.
Dokładnie tak.
Czyli to życie społeczne, aktywność fizyczna, regeneracja, wypoczynek, no, komfort życia.
No tak, nie stajemy też bladym świtem.
No tak, komfort życia. Tak ustawiamy sobie tę naukę w tych takich godzinach, które nam pasują, prawda?
Tak, i tej nauki okazuje się być dużo mniej niż w szkole. Mojej najstarszej córce w 7 klasie dojścia plus pobyt w szkole plus tylko jedna godzina zegarowa dziennie w domu, oczywiście średnio, bo czasem jeden dzień dłużej, drugi krócej, ale jej nie pozwalałam więcej niż te 7 godzin tygodniowo poświęcać na naukę w domu, bo ona musiała mieć też czas trochę chociaż na życie. Jej to zajmowało 42,5 godziny tygodniowo. To jest więcej niż etat.
Tak, dziecko. To jest więcej niż etat, tak.
To jest straszne moim zdaniem. I tu jakby ciężko rozwiązanie tak naprawdę. No ciężko rozwiązanie.
I wyjścia, bo też mamo, jest ciemno, jak idziemy
tak,
do szkoły.
Dokładnie tak.
I znowu jest ciemno, kiedy wracamy.
Moja, ta sama córka w edukacji domowej poświęcała 18 godzin tygodniowo na naukę.
Niesamowite.
18. Różnica. I jej świadectwo, kompletnie mnie nie obchodzą oceny. Stawiam na to, żeby dziecko chciało się uczyć, żeby umiało zdobywać wiedzę, bo wiedza jest, więc jak się czegoś dziecko dziś nie nauczy, to nie jest tak, że nie będzie umieć, jak będzie miało 40 lat. Jak będzie miało 40 lat, będzie potrzebowało, to sobie to znajdzie i się dowie. Musi się umieć uczyć i chcieć się uczyć. Na to stawiam, a ich świadectwa są o stopień wyższe, są w sensie średnia jest o stopień wyższa, o stopień cały, nie o dziesiątki. Zupełnie bez jakiegoś
wysiłku większego,
wręcz przeciwnie, na luzie.
Wywraca pani tutaj edukację nam do góry nogami.
Ja bym bardzo chciała, żeby szkoły też tak umiały. I myślę, że kiedyś to się uda, natomiast to jest daleka droga, a teraz w obecnych czasach jest straszny chaos.
Ale mamy wakacje, co powinniśmy dać naszym dzieciom teraz?
Na wakacjach luz i możliwość decydowania o sobie. Moje dzieci wczoraj były same w kinie, pojechały pierwszy raz w życiu, wcześniej nie były. Muszę powiedzieć, że one są dziećmi adoptowanymi, bo dla kogoś może to być nic dziwnego, że 13-latka pierwszy raz jedzie, czy w ogóle dziwne, że pierwszy raz jedzie gdziekolwiek. Z dużymi opóźnieniami rozwojowymi, z brakiem poczucia bezpieczeństwa i tak dalej. Wiele lat pracy, żeby to wypracować i ja ich puszczam. Puszczam ich samopas, idą gdzieś.
A jak to mama przeżywa i tata?
Zawsze pierwszy raz jest takim dreszczykiem, ale to jest zawsze dreszczyk, to tak troszkę się stresuje, jednocześnie się ekscytuje. Tak? I jestem dumna z tego, że pojechali, wrócili, jakby nigdy nic, jakby robili to zawsze.
Tak?
Choć to był pierwszy raz. Pierwsze razy są ważne na wakacjach i powinny dzieci zrobić coś, czego nie robiły nigdy. Powinny się brudzić. Powinny jeść nie to, co trzeba. Lody na obiad wcale nie są złym pomysłem.
I na śniadanie też mogą się zdarzyć.
Tak, to wszystko jedno.
Pani doktor, a proszę powiedzieć nam, czy pani powinna wiedzieć to najlepiej. Czy dobre geny, to coś takiego istnieje?
Jeżeli chodzi o czystą fizjologię i nasze organizmy pod względem chorób, to tak. Bo fajnie jest nie odziedziczyć na przykład tendencji do chorób serca czy tendencji do jakichś nowotworów. Natomiast jeżeli chodzi o ukształtowanie naszego charakteru i naszych zachowań, no to tutaj to już w 90% ponad nawet piszą. Zależy to od czynników środowiskowych, a tak naprawdę głównie od pracy rodzic dziecko. Natomiast dziedziczy się częściowo inteligencję, ale to też najpierw mówili, że 70%, potem 50%, teraz już mówi się, że 30%. Tylko a resztę można wypracować.
Jakie są pani dzieci?
Super. Oni są fantastyczni. Są przede wszystkim bardzo autonomiczni. Mają swoje zdanie. Wiedzą, że mogą sami podjąć decyzję. Są kreatywni, potrafią sami się zająć, potrafią zrobić coś samodzielnego. Każdy jest inny. Każdy ma inny temperament, każdy ma inne potrzeby. I to muszę zwracać uwagę, dokładnie. Najstarsza córka jest bardzo spokojna, zrównoważona, taka cichutka. Oczywiście czasem potrafi nabroić też, ale to jakby generalnie jest taką bardzo stabilną osobą. No, średnia jest szalona, jest pełna energii, bardzo inteligentna, diabełek taki. Minka aniołka, a potrafi nabroić strasznie, ale właśnie dzięki, to nie są proste rzeczy, to są wykombinowane, dlatego że tej inteligencji jest mniej dużo i dużo energii. Natomiast najmłodszy jest czymś po środku pod względem takiej energii, też ma tej energii sporo, natomiast jest bardziej przemyślany. Łatwiej do niego dotrzeć, bo u niego mniej grają emocje, a bardziej po prostu prawda i rozmawianie. I ma genialne podejście do życia. Ma podejście do życia takie, że daje z siebie wszystko, a efekt, co za różnica.
A kto kogo pilnuje?
W sensie wśród dzieciaków?
Wśród dzieci.
Nie, się specjalnie nie pilnują. Nie, to tak nie jest, żeby ktoś tam... Znaczy, owszem, jak poszli wczoraj do kina, najstarsza miała obowiązek jak gdyby przypilnować młodszych, ale to ze względu na to, że ona ma 13 lat skończone, zgodnie z prawem może się opiekować młodszymi, więc jakby ten nadzór... Tak, musiała się na to zgodzić. Też nie obarczam dziecka opieką nad dziećmi, chyba że ono samo chce. Nigdy bym tego nie zrobiła. Rozumiem sytuację podbramkową, tak, ktoś zachorował, trzeba zostawić drugie dziecko z innym dzieckiem w domu, no nie ma wyjścia. Natomiast w sytuacjach codziennych dzieci nie są do zajmowania się dziećmi. Chyba, że mają ochotę.
No i zdrowe podejście. Dziękujemy pani doktor za te wszystkie rady. Życzymy udanych wakacji. Doktor nauk medycznych Katarzyna Gołąbek, chirurg UCK, była naszym gościem. Jeszcze tylko przypomnijmy blog, na którym można się z panią spotkać, nie z krwi, a z duszy i serca.
Tak, można mnie pod tym samym nazwą znaleźć też na Facebooku, Twitterze, Instagramie, a nawet na TikToku.
Dziękuję bardzo. Pozdrawiam państwa również, Beata Gwoździewicz. Do usłyszenia.
Bądź zdrów. Porady w Radiu Gdańsk.